stawiając sobie bardziej ambitne cele, nawet takie, które się wydają nierealne, nas nie krzywdzą. Mhm. One mogą nas zmotywować do tego, żeby działać. I dla przedsiębiorców wartość firmy, wartość moja, wartość mój majątek, to jest wartość właśnie firmy, a nie wynagrodzenie, które mam po drodze. No, my lubimy ziemniaki z sadzonym jajkiem i mizerię. I my często jemy taki obiad, bo lubimy po prostu ten obiad. On jest bardzo prosty, ale smaczny. I to nie ma znaczenia, ile pieniędzy mamy na koncie. Ja mam cały czas wybór, że ja mogę sobie kupić kolejne super auto, albo mogę te pieniądze zainwestować, żeby wziąć większy udział w rynku w sunroof. Dzisiaj, obecnie, i tak bym powiedział, że już mi się dużo zmieniło, bo ja jestem fizycznie w Polsce, ale 80% biznesu mam poza krajem. Podstawowa myśl jest taka, że ja mógłbym dzisiaj dać 1 000 000 zł na przykład dla Fundacji Gajusz w Łodzi, albo mógłbym kupić mieszkanie albo kilka mieszkań za 1 000 000 i żeby zysk z tego wynajmu tych mieszkań, żeby one szły cały czas do Fundacji Gajusz.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Lech Kaniuk, współtwórca marki Pizza Portal, którą sprzedał za 120 milionów złotych. Specjalista od skalowania biznesu, który doprowadził swoje startupy do wartości 5 miliardów euro. Inwestor i autor książek biznesowych. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, z tej strony Maciek Wieczorek. Zaprosiłem do dzisiejszego odcinka Stefana, ale Stefan przyszedł z panem, więc tak. Wychodzi na to, że kultura nasza polska nakazuje gościnność, tak. Więc jest ze mną też Lech Kaniuk. Człowiek, którego chyba wszyscy, którzy interesują się startupami, znają. Człowiek, który rozwinął tak naprawdę wiele biznesów i nie wstydzi się tych, których nie rozwinął. W sensie tych, które nie wyszły. Ale chyba najbardziej ludzie kojarzą Cię ze sprzedażą Pizza Portalu za pi razy drzwi 120 milionów złotych. To jest kwota, która działa bardzo na wyobraźnię i stąd też jest głośno o Tobie. A co ciekawe, jesteś autorem książki Siła Pędu, którą mam, sam możesz zobaczyć, ile ja tu mam ponotowanych rzeczy swoich, bo przeczytałem ją wczoraj drugi raz, ostatnio pierwszy raz, także jestem pod wrażeniem w ogóle tej książki, powiem szczerze, bo to nie jest książka typu zmotywujcie się, działajcie, będzie dobrze, tylko tu jest mnóstwo konkretów, tu jest mnóstwo takich rzeczy, które działają i to od praktyka, więc też nie od kogoś, kto żyje z książek, także bardzo wartościowa rzecz i dlatego też poprosiliśmy Cię, żebyś przygotował dla naszych czytelników trochę książek z autografami, także mamy to, więc też się bardzo cieszę. Pod tym filmem będzie można zdobyć te książki. No i teraz już przechodzimy do rzeczy. Jak się robi takie firmy, które można sprzedać za 120 milionów? Ja wiem, że to takie jest pytanie, gdzie można by latami odpowiadać,
tak.
ale przecież chcemy wszyscy szybkich przepisów na już.
Tak, no, można też to sprowadzić do bardzo krótkiego odpowiedzi, to trzeba działać. Znaczy, prawda jest taka, że trzeba sobie też pomóc statystyce, prawda? Mhm. Wspomniałeś o tym, że jest dużo projektów, które się nie udają i tak po prostu jest. Z różnych powodów. Możemy mieć bardzo dobry pomysł, ale może obwarunkowania na przykład rynkowe mogą nam nie sprzyjać albo, nie wiem, finansowanie i tak dalej. Więc trzeba sobie pomóc na zasadzie takiej, że działamy, robimy wiele różnych rzeczy. To po pierwsze. I któryś z tych rzeczy wypali. Jeśli chcemy rzeczywiście skalować, zrobić czegoś bardzo dużego, to powiedziałbym, że to, co jest najważniejsze, to jest zrozumieć dwa kluczowe elementy każdego biznesu. Z jednej strony, jaką wartość ma jeden klient,
czyli to jest customer lifetime value,
tak? A ile mnie kosztuje go pozyskać, mm-hmm. czyli customer acquisition cost w tym momencie. I im lepsze są parametry pomiędzy nimi, czyli im wyższy lifetime value i niższy koszt pozyskania, mm-hmm. to tym większą marżę mam na każdym biznesie. To są oczywiście matematyczne modele, żeby je wyliczać. Czasami są prostsze dla prostszego biznesu, trudniejsze dla marketplace'ów i takich, gdzie są mm-hmm. dużo mikrotransakcji, muszą klienci powracać często. Ale w biznesie pracujemy nad tym, żeby nie wiem, poprzez retencję, czyli poprzez działania, które robią, że klient powraca do nas, że on zwiększa naszą częstotliwość, że on dokupuje coś więcej, to zwiększa tą wartość, ten lifetime value, a próbujemy różne kanały marketingu, metody sprzedaży, kreacje, aby testy różnych rzeczy, żeby obniżać ten koszt akwizycji. I to są jakby te dwa sposoby działania. I teraz, żeby rzeczywiście skalować, to my określaliśmy sobie, jaki maksymalny koszt pozyskania użytkownika jest dla nas do zaakceptowania i szukaliśmy każdy kanał, gdzie możemy pozyskać użytkownika w tej cenie. I później maksymalizowaliśmy te kanały, czyli mówimy, że to rynek i kanały nam dyktowały, jaki budżet marketingowy czy sprzedażowy powinniśmy mieć, tak żeby wysycić każdy kanał. I wtedy my maksymalizujemy jakby sposób i tempo pozyskiwania. Później można też oczywiście pozyskiwać poprzez kupowanie obecnych firm na rynku, ale powiedziałbym, że to, o czym wspomniałem właśnie, że patrzymy, gdzie możemy pozyskać użytkowników i ile pieniędzy potrzebujemy, żeby wysycić, wykorzystać cały ten kanał pozyskania, to jest moja metoda na to, żeby skalować biznes.
No a samo bym chciał się jakby cofnąć do przyczyny w ogóle tego skalowania, ponieważ jakby nie było, większość przedsiębiorców, nawet jakby chciało, to nigdy nie zaczyna skalować swojego biznesu, bo nie wiem, no to jest coś chyba w głowie, co nie może zaskoczyć albo coś. Jak to się stało, że ty od sprzedawania kwiatów zerwanych u sąsiadki, tej sąsiadce, nagle stwierdziłeś, chcę mieć coś, co nie zależy tylko ode mnie, co będzie bardzo duże, co będzie właśnie mogło wchodzić na rynki zagraniczne i tak dalej. Co takiego było, albo nie wiem, gdzie się tego nauczyłeś, że trzeba to robić właśnie tak?
Więc ja myślę, że w życiu też różnego typu rzeczy, plany i ambicje się zmieniają. To był etap, gdzie chcieliśmy zbudować coś naprawdę dużego. Przyznam, że nasza ambicja pierwotna to było, żeby stać się znaczącym graczem w Europie, ale później jak zaczęliśmy i dołączyliśmy do Delivery Hero, no to była ambicja, żeby być największym na świecie. No i wtedy, jak jest grupa ludzi, którzy chce być największa na świecie, to skalowanie agresywne, szybko jest kluczowe w tym momencie. To się później to oczywiście zmienia, bo ja mam biznesy, które mam zupełnie inne podejście i myślę o tym zupełnie inaczej. Na przykład nieruchomości, to jest coś, co mówię tak, dobrze, to ten biznes będę rozwijał, nie skalował bardzo szybko, będę rozwijał go przez najbliższe 40 lat, bo taki horyzont czasowy myślę, że mam, będąc teraz 36, to jeszcze przez 40 lat będę prawdopodobnie pracował. Ale zależy mi na tym, żeby to robić w sposób, gdzie mam małą ilość ludzi, że to jest mało angażujące, czyli nie mówimy o tym, że to są flipy, że to są jakieś jakby produkty, które są bardzo obsługowe, tylko szukam właśnie niszy, gdzie jest nisko obsługowe i układanie wszystko tak, żeby to było mniejsze. I to też jest w porządku.
Więc... A tą niszą jest co? Jak nieruchomości na wynajem, czy jeszcze coś?
Nieruchomości na wynajem, tak.
I to bardziej pod mieszkańców, że tak powiem, czy pod firmy?
Mam mieszkania pod mieszkania i mam też firmy, które wynajmują. Zacząłem od mieszkań, bo wydaje mi się, że to był najprostszy, żeby od tego zacząć, z mniejszymi też kwotami, bo zacząłem inwestować w nieruchomości przed exitem. I to się też jakby zmienia i skaluje.
Czyli to jest fajna strategia i tak naprawdę ja bym tutaj wyciągnął jedną rzecz taką, że to musiała być ekipa. I to chyba jest ten jeden też sekretny składnik, że wielu przedsiębiorców zostaje samych i oni jakby... brakuje tej wiary, bo to też napisałeś w tej książce, że taką chyba jedyną rzecz, którą byś zrobił lepiej, jakbyś mógł sobie doradzić z przeszłości, to jest właśnie, żeby bardziej wierzyć w siebie, żeby szybciej wyznaczać ambitne cele. Tylko właśnie no, można zadać pytanie, jak? No bo tak. Też możemy powiedzieć naszemu słuchaczowi, dajcie sobie ambitne cele. No i teraz ktoś mówi, ambitny cel dla mnie to będzie 4000 zł miesięcznie. I gdzieś w sercu chciałby więcej, ale dla niego to już się wydaje ambitne. Czy jakoś, nie wiem, jakąś technikę stosowałeś albo coś konkretnego, co ci pomogło tworzyć takie wręcz niewyobrażalne dla wielu ludzi wizje?
Jak ja dorastałem, to nie było YouTube'a. Brzmi staro, ale YouTube nie jest aż taki w ogóle ogólnie internet i tak dalej, no to są rzeczy, które nam dają dzisiaj możliwość, żeby się zainspirować i żeby usłyszeć takie rzeczy, można postawić sobie większe cele, więc a później przychodzi do tego praktyka, czyli próbujemy stawiać sobie wyższe cele i patrzymy, co się dzieje, prawda? I ja zauważyłem, że efekt może być albo, że nie osiągnąłem, czyli powiedzmy, że założyłem sobie cel 4000 i po refleksji może ambitny cel byłby 40000 i próbuję i nie osiągam, ale osiągam, nie wiem, zero z tego, no to i tak nie osiągnąłem, prawda? Drugi efekt może być taki, że nie osiągnąłem 40, ale osiągnąłem 20, co i tak już jest dużo, dużo więcej niż to, co pierwotnie czułem jako taki pierwszy cel. Na trzecia rzecz, no to rzeczywiście osiągnąłem albo jeszcze więcej. I we wszystkich tych scenariuszy raczej jestem na wygranej pozycji, bo jeśli sobie postawiłem bardziej ambitny cel i bardziej się starałem, a i tak nie osiągnąłem tego, co chciałem na początku, no to prawdopodobnie bym tego i tak nie osiągnął, mając niższy cel. A nawet jak nie osiągamy nasze cele, to też widzimy, że nic takiego strasznego się nie dzieje. Ani po stronie tego, kiedy stawiamy sobie wyższy cel, ani wtedy, kiedy rzeczywiście trzeba po prostu coś od nowa budować. Chcę powiedzieć po prostu w taki sposób, że stawiając sobie bardziej ambitne cele, nawet takie, które się wydają nierealne, nas nie krzywdzą. One mogą nas motywować do tego, żeby działać. Oczywiście, jeśli sobie przesadzimy za bardzo i sami nie wierzymy w te cele, no to działa demotywująco. No musimy sami uwierzyć w to. I chyba w tym jest ta praktyka, że jak sobie stawiamy coraz większe cele i z czasem rzeczywiście zaczynamy osiągać te cele albo prawie te cele, to uczymy się też stawiać właśnie te coraz bardziej ambitniejsze cele. Tak.
Super. I to jest właśnie to też... Bo tam gdzieś we wstępie napisałeś, że opiszesz swoje porażki i później było kilka biznesów tu opisanych, które właśnie niby są porażkami, ale tak naprawdę nawet jeżeli finansowo nie wyszły, to dały jakieś tam kontakty, jakieś drzwi się potwierały, które dalej w którymś kolejnym etapie się pojawiły i wychodzi na to tak naprawdę, że aktywność działa. Zresztą tu jest taki cytat, że lepsza jest jakaś aktywność niż w 100% poprawne działanie, które i tak jest jakby nie do zdefiniowania tak naprawdę. I to jest fajna rzecz. No i teraz, dobra, jak w ogóle zarządzać taką firmą? Bo są tacy ludzie, którzy są jakimiś tam CEO i wygląda na to, że ci ludzie długo nie pociągną. W sensie, oni pracują całą dobę, oni są wiecznie zestresowani, bo jest tyle spraw do ogarnięcia, że nawet ciężko to sobie wyobrazić, jak to ogarnąć, a wydaje się, przynajmniej z zewnątrz, że ty to sobie całkiem nieźle zawsze, znaczy zawsze to pewnie nic nie było, ale...
Nie, zawsze to nie, to też się uczyłem. No, więc są dwa elementy. Jedną rzecz zrozumiałem po drodze, że żebym ja mógł wziąć kolejny krok, czyli mieć, nie wiem, większy helicopter view, żebym się angażował w rzeczy, które są może bardziej skomplikowane i strategiczne, to ja nie mogę robić to jakby na niskim poziomie. Nie mówię o to, że to jest złe robienie na niskim poziomie, bo ja też i sprzątałem toalety i zrobiłem zakupy i robiłem marketing i sprzedawałem i administrowałem wszystko w jednym, więc to też jest bardzo wartościowe. Ale chodzi mi o to, że jeśli bym zawsze to miał robić i wszystko miałoby przechodzić przeze mnie na takim niskim poziomie, to ja jestem tym bottleneck, ja jestem jakby sufitem, ile mocy przerobowej jesteśmy w stanie, żeby zrobić. Ja nie mogę pójść na wyższy poziom, żeby myśleć to, jak strategicznie mamy wejść w to miasto, albo jak strategicznie wejść w inny kraj, albo na inny kontynent. I teraz, żebym ja mógł się mieć czas na to, żeby się nad tym zastanawiać, ktoś musi się zastanawiać, jak strategicznie działać tutaj, lokalnie. Żeby mógł to robić, to inni muszą wejść na moje miejsce i mnie zastąpić. Czyli ktoś musi mnie zastąpić. To oznacza, że ja w tej konstelacji organizacyjnej będę niepotrzebny. Ale dzięki tego, że nie jestem potrzebny, to ja mogę robić coś jeszcze.
Tutaj jeszcze się taki przekąs przedsiębiorców się pojawia, no ale jak ktoś cię zastąpi, to zawali przecież.
No bardzo możliwe i czasami jej zawali, bo musi się nauczyć. No bo jedna rzecz, zapominamy jako przedsiębiorcy, to jest to, że my zanim my zaczęliśmy nasz biznes, zanim my go założyliśmy, to my już się nad nim zastanawialiśmy. My już szukaliśmy informacji na rynku, my robiliśmy badania, my się dowiadywaliśmy, może my nawet w branży pracowaliśmy. Czyli my mamy ogromną przewagę informacyjną i to jest coś, co my zapominamy. Czyli jak ktoś zatrudniony ma coś robić u nas, to my mamy dużo większy spektrum wiadomości, informacji. Więc dlatego my jesteśmy zazwyczaj najlepsi w różnych takich kontekstach, szczególnie na początku. I to daje takie złudzenie, że jeśli ktoś to będzie robił, to on zawali, bo przecież ja wiem najlepiej. Tak, ale ktoś musi też to się nauczyć. Tylko że jeśli ja zaczynam budować coś naprawdę bardzo dużego i wpuszczam ludzi, którzy organizują i zarządzają mniejszym kawałkiem, to nawet jak tam będzie zawalone, to jest zawalone tylko jeden kawałek czegoś większego. I oczywiście, jeśli osoba zawali, poprawi i dalej działa, no to jest dobrze. No jeśli cały czas zawala, to trzeba kogoś innego znaleźć. Ale prawda jest taka, odpowiedz mi szczerze na pytanie, czy ty kiedyś coś zawaliłeś w twoim biznesie?
Notorycznie.
No więc właśnie, ja myślę, że to i gdybym zadał to wszystkim, no to ktoś, kto powie, że nigdy nie zawali, to kłamie, prawda? Albo nie robi biznesu. Więc to oznacza, że my też musimy dać przestrzeń, że skoro my też popełniamy błędy, żeby inni też mogli popełniać te błędy. Więc musimy wpuszczać innych, żebyśmy my mogli wziąć kolejny krok i w taki sposób rosnąć w takiej organizacji. To wymaga dużego stopnia też zaufania do ludzi, ale to zaufanie, jak się daje tym pracownikom, to dobrzy ludzie są w stanie, żeby naprawdę zrobić magię z tego zaufania, bo oni czują odpowiedzialność, oni czują, że oni też chcą coś dodać i naprawdę się zaczynają starać. Jeśli buduję otoczkę samymi asystentami, że ja cały czas mam mówić, co oni mają robić, no to ja mam ludzi, którzy nie rozwijają, bo oni czekają tylko na polecenie, a ja nie mogę pójść dalej, bo ja cały czas muszę im mówić, co oni mają robić. I w taki sposób rozumiem, że ktoś może się wypalić, nie budując dużego biznesu.
Czyli tak, biorąc to matematycznie, to lepiej mieć 10 osób, które coś robią na 80% perfekcji, niż siebie samego, który by robił na 100%, co i tak by było w praktyce niemożliwe.
Tak.
No a to zaufanie. Też bym pociągnął ten temat, bo to jest bardzo rzadko poruszany temat wśród przedsiębiorców, a znam też wielu ludzi, takich małych przedsiębiorców, którzy na przykład na samą myśl, że mieliby coś nadmiernie ważnego, na przykład, żeby ktoś za nich robił przelewy firmowe, to już jest wizja, że jak, to ja dam komuś na miary na konto, kasa zniknie, jutro będę bankrutem i tak dalej. Ty miałeś to tak naturalnie, czy się w jakiś sposób, nie wiem, nauczyłeś albo metodą prób i błędów, albo przetestuję, zwiększając tą...
No, to oczywiście jest tak, że czasami się zawiodłem i komuś zaufałem, i to zaufanie było zaburzone, więc to też nie jest tak, że zawsze wszystkim, którym zaufamy, to się odwdzięczają tym, ale zazwyczaj to zaufanie działa bardzo dobrze. To zaufanie też, bym powiedział, że przyspiesza bardzo dużo rzeczy w biznesie, więc nawet jeśli się zdarzą różne rzeczy, które nas będą kosztowały, to moim zdaniem szybkość w biznesie przy dużym stopniu zaufania rekompensuje to. Może to nie jest jeden do jednego w tej samej transakcji, ale globalnie myśląc o biznesie, to i tak moim zdaniem bilans dużego zaufania jest bardziej pozytywny niż negatywny. Dam przykład. Chcę załatwić, potrzebuję kogoś na stanowisko, to jest autentyczny case i bardzo szybko potrzebuję rozwiązać jakiś problem i wiem, ktoś to chce do mnie dołączyć. I ta osoba wchodzi na pokład, zaczyna pracować i robić, ale my dogrywamy umowę później. bo jest duże zaufanie, że my dogramy te szczegóły, wszystkie i tą umowę o współpracę, ale on mi już działa i już pomaga mi z jakimś klientem. Albo case na przykład z McDonald's, który jest opisany też w książce, gdzie my w ciągu tygodnia podpisaliśmy umowę, zaczęliśmy działać i już robimy biznes razem. Gdybyśmy to ciągnęli naprawdę miesiącami i przez prawników, to i prawnicy by kosztowali dużo i byśmy tracili robienie tego biznesu. I wtedy, jeśli ktoś zrobi coś źle, to i tak myślę, że ja to skompensowałem szybkim działaniem po prostu w innych miejscach. To zaufanie daje jakby prędkość działania, co nam daje więcej biznesu, albo że weryfikujemy szybciej, jeśli wchodzimy w niewłaściwe. Oczywiście przelewy, to ja sobie nie wyobrażam, jeśli mam potężną firmę, która robi tysiące przelewów, żebym ja wszystko sam robił.
Hasła, SMS, brama do wieczora.
Więc jakby to trzeba po prostu gdzieś zaakceptować, że przy dużej organizacji nie ma szans, żeby tego robić. Ale jeśli ktoś chce stopniowo budować, to nie musi od razu dać cały dostęp. Bardzo wiele firm robi tak, że księgowa czy ktoś w administracji czy finansów przygotowuje wszystkie przelewy, a my później je tylko puszczamy, więc nie musi być tak, że wychodzą z konta. No ale umówmy się, jeśli ktoś i tak zdefrauduje, czy chce zdefraudować, myślę, że znajdzie i tak jakąś inną
metodę. Tak. A jak to zrobić, żeby się nie zakorkować? Bo chodzi mi o to, że wiadomo, startup rządzi się swoimi prawami, na początku zazwyczaj jest parę osób z wielką energią i w którymś momencie, jeżeli to zaczyna działać, no to zmienia się to w korporację. I teraz to jest taka zmiana myślenia zupełna i ludzie ogólnie korporacji nie lubią dlatego, że jak ktoś coś załatwia z korporacją, no to wiadomo, to trzeba wysłać maila, potem ktoś to przesyła dalej, potem ktoś dalej.
Zarząd,
dokładnie. Jak to zrobić, żeby to działało jednak, bo w którymś momencie, żeby się nie zakorkować tak naprawdę z tym wszystkim.
No, startup jest takim magicznym tworem, który nie ma żadnych procesów i wszystko jest chaotyczne, co też moim zdaniem ma swoje duże plusy, bo mówimy o tym, że jak nie ma tych procesów, to szybko można działać. Oczywiście w dużej organizacji później te procesy muszą być zorganizowane, bo inaczej byłby zbyt duży chaos i to jest rzeczywiście bolączka dużych organizacji, gdzie trzeba wiele rzeczy procesować i one mają swoje ścieżki i później ten duży twór robi rzeczywiście taki problem, że mogą być ścieżki wydłużone, jeśli chodzi o decyzyjność. Ale myślę też, że pewnie są korporacje, które mogą szybko działać i nie potrzebują takie długie ścieżki. To zależy od kogo się trafi, prawda? Jak bardzo jemu zależy i jak kreatywny jest. Ale prawda jest taka, że my jak zaczynamy od zera, czyli nie ma tych procesów, my w pewien sens i tak tworzymy te procesy. I na początku jest, jak to jest niski poziom skomplikowania naszej organizacji, to tych procesów albo są bardzo krótkie, proste, albo ich nie trzeba za bardzo, bo to i tak wszystko decyduję albo robię. No później to i tak przychodzi. No, Delivery Hero jest takim tworem dzisiaj, gdzie to jest korporacja. No, mamy chyba ponad 5 tysięcy pracowników w tej chwili. Działamy w ponad 40 krajach, więc to musi być, to jest spółka giełdowa, więc musi mieć o organizacji pewne procesy, które będą działać. Tak, żeby też prezes nie musiał robić wszystkiego. Po to też one są.
No i właśnie, spółka giełdowa, słowo klucz, czyli tutaj wchodzimy w inwestorów. Tak. I to jest temat, który często poruszasz i bardzo jakby ostrożnie o tym temacie mówisz, a wiadomo, w środowisku startupowym bywa różnie, tak. Czyli chcemy milion, nie wiemy na co, ale będzie dobrze. I to jest to klasyczne pytanie. Skąd wiemy, że potrzebujemy inwestora?
Ja myślę, że właśnie wiele startupów właśnie nie wie, czy rzeczywiście potrzebuje tego inwestora. To jest tak, że my musimy cofnąć się i ja bym powiedział nawet do samych siebie. Czyli jeśli jestem startupowcem, jestem przedsiębiorcą i ja chcę rozwijać jakiś biznes, to ja muszę zrozumieć, po co ja to robię. Bo tak dużo przedsiębiorców spotkałem, gdzie oni się dopasowują w pewnym momencie do własnej firmy, a nie na odwrót. Więc trzeba się zastanowić, czy ja chcę skalować ten biznes, po co ja to skaluję, bo w niektórych rozmowach nawet mentoringowałem takiego chłopca, który chciał skalować bardzo swój biznes i opowiadał mi dlatego, że on chce żyć tak jak tam i opowiadał mi o jakichś tam osobach, które go bardzo inspirują i w taki sposób chciał żyć. Tylko te osoby, o których chciał, które wspominał, no to wymienię na przykład Marcina Osmana, może kojarzysz, gdzie on często robi tak zwane workation, jeżdżą na kilka miesięcy do Tajlandii i pracuje zdalnie i jakby widać, że bardzo szanuje jakby swój czas, chce mieć tą wolność i tak dalej. Ale mi mówi, że on chce bardzo szybko skalować biznes i chce mieć inwestorów. Ja mówię, to te dwie rzeczy się kłócą. Bo jak będziesz miał inwestora i będziesz inwestował i on zainwestuje w twoją spółkę, on będzie miał oczekiwania na to, że spółka będzie szła dobrze, że będziesz raportował, że będą wzrosty, a jak będą duże wzrosty i ty już nie masz jak finansować obecną spółkę, może to zabraknie, więc będziesz miał kolejnych inwestorów i tak dalej, więc tworzy się presja.
Taki inwestor jest pracodawcą tak naprawdę też.
Tak się staje, bo w takiej hierarchii rzeczywiście on się staje wspólnikiem, który włoży pieniądze i ty musisz powiedzieć, co ty zrobiłeś z tymi pieniędzmi, on ma jakieś oczekiwania i de facto musisz do niego raportować. I to wszystko robi, że taki inwestor ma pewną rolę w spółce, to nie jest ktoś, kto włożył pieniądze i później znika, tylko ma oczekiwania i trzeba tym zarządzać. Więc ja bym powiedział tak, czyli wracając, że ja muszę najpierw się zastanowić, co ja chcę, bo jeśli ja naprawdę chcę skalować i zarobić bardzo dużo pieniędzy i się nauczyć, jak to jest skalowanie tego biznesu, no to jest w porządku i wtedy szukam inwestorów. Jeśli się decyduję na taką ścieżkę, no to muszę zrozumieć kilka różnych rzeczy. Po pierwsze, jak działają fundusze inwestorzy. W dużym skrócie to oni wkładają pieniądze na jakiś czas. To jest bardzo istotne, co ludzie zapominają. To nie jest na zawsze.
Fundusze, 7-8 lat, tak? Taki
fundusze, tak. Fundusze myślą w perspektywie powiedzmy 5 do 10 lat, bo zależy też, kiedy oni zaczynają inwestować. Może być tak, że jak już to jest pod koniec tego funduszu, ostatnie środki, to oni za 5 lat będą chcieli zacząć likwidować ten fundusz. I to robi, że on będzie za chwilę chciał zrobić tak zwany exit. A my, jeśli mamy perspektywę, tak jak ja na przykład w mojej spółce nieruchomościowej, 40 lat, no to ja nie chcę robić exitu z tej spółki za 5 lat, prawda? I to robi, że możemy szybko zaczynać mieć mismatch w naszej... W czym my chcemy w ogóle z tą spółką, co my chcemy zrobić z tą spółką. Więc to jest mechanizm działania funduszy. No a później musimy zrozumieć, że różne fundusze inwestują na różnego typu etapów, w różne branże. No i jeśli szukam inwestora, to powinien dopasować na jaki etap, na jakim etapie jestem i jaką kwotę potrzebuje. No więc schodzimy z powrotem do tej, jaką kwotę potrzebuje. I to jest bardzo ważne, żeby się zastanowić właśnie, co się chce. Ja bym rekomendował, żeby ludzie myśleli o inwestorze i o inwestycji jako wzięcie gotówki od kogoś na to, żeby doprowadzić moją spółkę do następnego milestone. I ten milestone może być stworzenie MVP, ten milestone może być przetestowanie rynku. Ja nie mówię o tym, że my bierzemy milion, żeby teraz zatrudnić, nie wiem, 50 handlowców i lecieć na całą Polskę, tylko ja bym wybrał pieniądze na dwóch handlowców przez 6 miesięcy, żebym sprawdził rynek w Warszawie. I tym sposobem ja weryfikuję, czy to działa. Ja mogę się nauczyć właśnie, jak dobrze konwertuję i pewne metryki właśnie, jak ten mój biznes działa i wtedy bardziej precyzyjnie zacząć liczyć. Może być tak, że ci handlowcy tak sprzedają dobrze i taki mam marżowy biznes, że ja nie potrzebuję już inwestorów, bo ja już z tej sprzedaży mogę finansować dalszy etap biznesu.
I więcej udziałów zostaje wtedy.
I więcej udziałów zostaje u mnie.
Tymi majestatami nie może być kolejna runda finansowania. Nie można potem robić rundę A, żeby później z większym hukiem robić rundę B.
Są ci, którzy też tak robią, to i w takich kategoriach myślą, no to ale nie, ja bym powiedział tak, że właśnie dobre milestone'y to są właśnie zweryfikowania rynku, stworzenie produktu, to albo doprowadzenie do jakiegoś momentu finansowego spółki, jakiegoś poziomu obrotów, albo break-even na przykład, że biorę pieniądze teraz, żeby doinwestować, żeby wyskalować poziom sprzedaży na taki poziom, gdzie łapię break-even. No, tego typu myśli bym zrobił i bym próbował zdestylować właśnie, jaka jest ta gotówka, którą potrzebuję, nie z dużym zapasem, właśnie raczej mniej, bo nawet jeśli to nam nie starczy i zazwyczaj tak jest, że w naszych prognozach to się nie spina, to jak my wrócimy za pół roku albo za rok i nie dociągnęliśmy całą drogę, ale chociaż, nie wiem, o połowę drogi, to i tak nasza wycena jest inna. Więc jak idziemy po drugą porcję pieniędzy, to mniej się rozwadniamy. I dla przedsiębiorców wartość firmy, wartość, moja wartość, mój majątek, to jest wartość właśnie firmy, a nie wynagrodzenie, które mam po drodze.
Super. No właśnie, bo powiedziałeś, że tak naprawdę najważniejsze w tym szukaniu inwestorów to się zastanowić najpierw w ogóle po co mi ta firma, więc po co tobie te firmy, po co tobie to całe skalowanie, międzynarodowe biznesy?
Tak. Tak jak wspomniałem, te wszystkie preferencje i cele, myślę, że w życiu się cały czas zmieniają, więc to też jest tak, że po części bym powiedział, że z Delivery Hero i skalowanie i robienie tego biznesu, to 90% w tym to było to, że chcieliśmy zobaczyć, czy damy radę. Że celem tego skalowania było nauczenie się, jak to się robi, nauczenie się biznesu i zobaczyć, sprawdzić siebie, czy damy radę to właśnie rozwinąć. I dzisiaj to ja chcę robić rzeczy, które mnie interesują, ale chcę to też robić w taki sposób, gdzie mam satysfakcję z tego, ale też nie ryzykuję zbyt dużo. Albo ryzykuję tylko i wyłącznie pieniędzy, ale też ograniczona ilość. I mogę przy tym też w taki sposób żyć i funkcjonować, jaki chcę. Więc dla mnie dzisiaj nie ma takiego parcia na skalowanie zbyt szybko i agresywnie, tylko bym powiedział, że stałem się bardziej patient for growth, ale impatient for profitability. Czyli jak teraz myślę o biznesach, to chciałbym, żeby one się szybciej spięły. Niekoniecznie one muszą szybko rosnąć, ale żeby się szybko spięły. A jak się spinają, to wtedy zupełnie jest inny poziom jakby rozmowy i komfortu, żeby myśleć na tym, jak później skalować.
Czyli na przykład Bean & Buddies nie musi być największą firmą kawową świata.
Tak, to jest bardzo dobry przykład. To jest fajny produkt. Bardzo go lubię. Mamy też ambitne plany. Też chcielibyśmy na przykład mieć własne plantacje w Brazylii na przykład i jakby rozwijać cały ten proces i robić to fajnie, też zaangażować tych ludzi, którzy pracują w tej plantacji, może to pokazywać, mieć live streamy, nie wiem, no jakby są jakieś tam wizja różnych rzeczy, ale bardzo lubię kawę i dużo ją piję, więc to jest produkt, który bym chciał właśnie rozwijać i jest bardzo miły. I to nie jest spółka, która rośnie super szybko, ale ona cały czas rośnie. Ona idzie jak czołg cały czas, ale też jest rentowna. Ona zarabia pieniądze. I teraz taki stan rzeczy dla mnie jest bardzo dobry, bo spółka sama sobie rodzi, ona rośnie, więc w przyszłości ona będzie mogła też kupić za własne pieniądze te plantacje. I to dla mnie jest właśnie no, dobry przykład takiej spółki, gdzie ona nie musi być największa na świecie.
Super. Słyniesz z tego, że ci nie odwaliła.
Okej.
Ja zapytam tak technicznie, Dlaczego?
Tak, dlaczego? A ja zapytam, co to znaczy.
No na przykład, ja znam ludzi, którzy jak zarobią, nie wiem, mają zarobek nie tak jak multimilionerzy, tylko na przykład ktoś, komuś rośnie dochód na 15 tysięcy, to oni już mają leasing na 7 miesięcznie, kredyt hipoteczny na 6, no i jakoś to będzie, żeby tylko wszyscy widzieli, że się powodzi. Znaczy to niekoniecznie nawet może od razu jest na pokaz, bardziej chyba też oni sami sobie chcą pokazać, że są tak wiele warci. No więc tak naprawdę idąc dalej tym tropem, można by za takie pieniądze, za jakiś robi exit z pizza portalu, no, mieć 15 swoich garaży, 7 willi, no przecież celebryci nas tego nauczyli, że się stawia kolejne wille, w których się jest dwa razy w roku. No, a ty jakoś nie idziesz tym trybem.
Nie, nie, prawda. Ja nawet dzisiaj w białą koszulę i marynarkę ubrałem, bo w Bentleyu jeździmy. Znaczy, jakby to powiedzieć, znaczy z jednej strony to najszybszy sposób, żeby nie kupić fabrykę Ferrari, jest, żeby kupić Ferrari. Jeśli Warren Buffett chyba wielu z nas nauczył właśnie magia compounded interest, czyli jak małe kwoty w dłuższym horyzoncie czasowym są w stanie, żeby się skumulować do potężnych kwot. I to jest coś, co bardzo wiele osób nie rozumie i bardzo szybko, jak ma nawet duże kwoty, tak jak mówię, nawet jak zarabia już 15 tysięcy, to jest bardzo dużo, że zaczyna właśnie podnosić i wydawać na różne rzeczy. Kupi sobie, nie wiem, IWC albo Rolexa za 30 tysięcy. I ma to w zegarku, prawda? I teraz tak, ja uważam, że IWC Portugis, piękny zegarek, więc to nie ma wątpliwości. Rozumiem, można być zainteresowany też w porządku, ale jeśli ktoś z punktu widzenia finansowego chciałby budować długofalowo naprawdę ogromny majątek, to kupienie tego zbyt wcześnie, to ja... prawdopodobnie taki zegarek mnie by kosztował kilka milionów, tak bym szacował.
Przez te pieniądze, które by można zainwestować w coś,
dokładnie co... tak. Za te pieniądze, które poszły w zegarek, gdybym ja je zainwestował w kolejny startup, w kolejną spółkę, to mój koszt alternatywy bym szacował w przestrzeni 40 lat na około miliona. Czyli teraz na przykład mam spółkę Sunroof, dzieje się bardzo dużo w tej branży, i jest tak dużo różnych jakby sił zewnętrznych, które wszystkie mówią o tym, że to jest przyszłość i ona będzie bardzo duża, to ja mam cały czas wybór, że ja mogę sobie kupić kolejne superauto albo mogę te pieniądze zainwestować, żeby wziąć większy udział w rynku w Sunroof. I teraz za jakiś czas ktoś przyjdzie i kupi Sunroof. I ja myślę, że różnica pomiędzy tym, że ja włożę więcej pieniędzy w Sunroof i szybciej rozwinę to i sprzedam większą spółkę, niż tym, że będę miał mniejszą spółkę, ale będę miał też super auto i ten zegarek, będzie mnie kosztowało dużo, bardzo dużo. To jest perspektywa finansowa. A później taka perspektywa życiowa. Ja znam bardzo dużo ludzi i rodzina, którą szanuję i nie jest majętna. I to też jest tak, że jeśli ja cały czas miałbym tylko mieszkać w super hotelach, tylko się poruszać jakby cały czas jakby w takiej, powiedzmy, sferze bardzo... no, w takim luksusie, a te osoby tego nie robią, bo nie stać ich na to, no to ja mam wtedy wybór, że albo ja z nimi się nie spotykam, bo nie stać ich na to, żeby ze mną, nie wiem, pójść do super wykwintnej restauracji albo pojechać, nie wiem, na Malediwy, albo ja muszę ich zaprosić do tego, żeby pojechali na Malediwy. I to brzmi może, że okej, no to czemu nie zaprosisz? Tylko jeśli zaczynamy zapraszać tych ludzi, płacić za nich, żeby oni z nami jakby korzystali z tego życia, to też nie jest...
Niezdrowe relacje.
Nie jest, nie, to nie jest zdrowe. I to znam po prostu znam z własnego życia, z otoczenia. Wiem osoby, która dostała od ojca w spadku 100 milionów koron i I on zaczął tak żyć, jako student. Student, który miał właśnie apartament, miał Lamborghini, miał dom na wyspie, ta wyspa też była jego i tak dalej. Ogólnie i on się strasznie wyalienował. On myślał, że jest fajny, ale on, jego przyjaciele odeszli, a przyciągnął do siebie ludzi, którzy chcieli tylko korzystać z tego, ale nie byli przyjaciółmi. I później też jest tak, że ja z żoną, my lubimy ziemniaki z sadzonym jajkiem i mizerię. I my często jemy taki obiad, bo lubimy po prostu ten obiad. On jest bardzo prosty, ale smaczny. I to nie ma znaczenia, ile pieniędzy mamy na koncie. Ja nie wiem, czemu ja musiałbym teraz na ten talerz dorzucić foie gras, jakiś kawior i popijać szampanem, bo mam więcej pieniędzy.
Ale nigdy cię nie kusi? Nie wiem, idziesz przez centrum handlowe i jest właśnie albo, nie wiem, zegarek, albo coś fajnego, albo jakiś nowy model samochodu wychodzi. Nie masz takiej emocji w ogóle w sobie, że kurczę, fajne i takie, że trzeba się bić po łapkach?
Mam takie. Ja kupiłem sobie też sportowe włoskie auto i też...
Fiat 500L.
Nie.
Ale z tej samej grupy.
Tak właśnie strzelałem. No i teraz no tak, no przyznaję się, że lubię, bo też lubię motoryzację i byłem kilka miesięcy temu na spotkaniu, zaprosili mnie pod Mont Blanc i też testowałem nowy model i rzeczywiście, no tak, piękne auto, dużo lepsze niż to, co mam i może bym kupił, tylko znowu jak jestem w trybie inwestowania i wiem, jak dużo na przykład w tej chwili sunroof potrzebuje pieniędzy, to ja mogę wyłożyć 300 tysięcy euro na nowe auto i wiem, jak to jest, jak się kupuje takie auto, że to jest fajnie przez pierwszy miesiąc, a później zaczynają też takie kłopoty typu no to teraz muszę tamto sprzedać, żeby mieć gdzie zaparkować, a teraz tym nowym autem, no to może nie chcę w te miejsca pojechać, bo co jeśli mi odrapią, albo ktoś otworzy mi drzwi samochodu obok i tego typu myśli. I na ulicach i tak dużo szybciej nie pojeżdżę, nie lubię jeździć na torze. Raz w roku mi się udaje, żeby wyjechać na jakiś road trip, właśnie się wybieram za niedługo. Właśnie jeden moim byłym wspólnikiem z Online Pizza też ma włoskie auto i jeździmy sobie po górach i to jest raz na rok. I teraz wydać 300 tysięcy euro, żeby mieć trochę lepsze auto, żeby to robić, co i tak mogę dzisiaj zrobić, kontra włożyć 300 tysięcy euro w sunroof, żeby odpalić Polskę, no to powiem tak, będę miał dużo więcej fanu i finansowo prawdopodobnie wyjdę lepiej na to, żeby włożyć w sunroof. Więc myślę, że w takim kontekście, ja to widzę trochę tak, że nie czuję takiej potrzeby, żeby pokazywać, ile majątku mam. Nie uważam, że warto jest aż tyle wydawać o trochę lepsze rzeczy. I wiem, że finansowo nie będzie mi się to opłacało. Bo ja wolę może za 10 lat, może za 20 lat właśnie kupić sobie hangar wszystkich najlepszych i wtedy to nie jest Ferrari albo Lamborghini albo Maserati, tylko Bugatti Chirona na przykład i Pagani Zonda. I później, żebym jeszcze miał na oponę.
I przeglądy.
Tak, i przeglądy.
Okej, to jest fajne, czyli tak naprawdę chodzi też o ten procentowy balans, tak? Że jakby nie o, może stricte o kwoty absolutne, tylko żeby rozsądnie, żeby to był mały procent, te konsumpcjonistyczne rzeczy, żeby były małym procentem naszego majątku, co nie jest aż tak popularne, bo wiadomo, że wiele firm dba o to, żebyśmy jednak się zapożyczali do oporu.
Tak.
Niestety. A ty mówisz coś takiego, że lepiej jest 10 dziewczynek wyciągnąć z afrykańskiego państwa, gdzie dzieje im się krzywda, niż wydać to na inne fajne rzeczy. No i oczywiście logiczna część mózgu mówi, oczywiście tak, no przecież wiadomo, jesteśmy wszyscy dobrymi ludźmi. Natomiast emocjonalna część mówi, no ale no to gdzieś tam ta pomoc daleko, to mnie nie dotyczy, to nie jest moja sprawa. a korzystanie z życia to jest moja sprawa i to mnie dotyczy.
Tak, no to można zrobić dwie rzeczy. Można albo pomóc 10 ubogich dzieci w Łodzi na przykład. No to już jest dużo bliżej niż Afryka. Też tacy są. Można wspierać cele, które mi są bliżej serca. Właśnie rozmawiałem z przedsiębiorcą, któremu dobrze się powodzi, rośnie mu firma i na przykład jest bardzo zaangażowany w harcerstwie. I mówię, dobra, no słuchaj, no to ile kosztuje takie jakby jeden obóz dla dziecka? No 1000 zł. No dobrze, to słuchaj, to gdybyś 10 tysięcy wydał na to, żeby 10 chłopaków i dziewczyn wziął na taki obóz, to ty z 10 tysięcy naprawdę nie zbankrutujesz, a myślę, że będziesz miał mega satysfakcję, że wysłałeś takich ludzi, którzy finansowo po prostu nie byliby w stanie, żeby to zrobić. Więc ja myślę, że przy tym by naprawdę miał bardzo dużą frajdę i to mu zostanie, bo to też jest jakaś pamiątka i komuś coś zrobił, niż po prostu jazda samochodem bardzo szybko. Ale jeśli naprawdę uważamy teraz, że jazda samochodem jest naprawdę mega fajne, lubię to, chcę jeździć Ferrari i tak dalej, to my nie zawsze musimy też to kupować. To też jest coś, z czego zapominamy, że nawet może nam być i wygodniej, i możemy mieć lepsze auto, i taniej nam wyjdzie, żeby na ten właśnie wakacje, które mamy czas, żeby spokojnie myśleć o tej jeździe i sobie pojeździć, żeby wynająć. Okej, okay, no to ktoś może chcieć mieć i to też jest w porządku, ale jeśli ktoś... Jeśli nam nie zależy aż tak strasznie na to, żeby to mieć, to może wynajęcie jest dużo bardziej korzystne, bo skorzystamy wtedy, kiedy chcemy, a nie mamy tej całej otoczki właśnie z serwisami, z trzymaniem tych samochodów i jakby z tym utrzymywaniem. Więc bo nawet trzymanie takiego samochodu w garażu przez pół roku, ja zimowałem auto w Katowicach, właśnie w salonie Ferrari i to nie jest za darmo. Ubezpieczenie też trzeba za to płacić, a pół roku nie mam w ogóle nawet samochodu przy sobie, bo nie mam gdzie go trzymać.
Globalne ocieplenie pomoże. No, 10 lat będzie to samochód całoroczny.
Tak.
Okej, okay. To teraz zadam takie pytanie bardziej może z gatunku patriotycznych. Wiem, a kto nie wie, ten w książce się dowie, dlaczego robisz biznes w Polsce, jak to się stało, mniej lub bardziej niby przypadkowo, natomiast dlaczego dalej robisz biznes w Polsce? Przecież Szwecja, z której się jakby nie było w jakimś sensie wywodzisz, to jest podobno bogatszy kraj, bardziej rozwinięty i tak dalej, no a Polska to tak się kojarzy ludziom, zwłaszcza 30-40 plus, bo ci młodzi to już chyba nie, ale wiadomo, to pokolenie, które jeszcze zahaczyło komunizm, no to tak ta Polska, no to co to w ogóle jest za miejsce, to czemu? Czemu by nie wyjechać tam, gdzie jest kraina mlekiem i szwedzkim miodem płynąca?
jest kilka rzeczy, które mi się podobają właśnie w Polsce. Jedna rzecz, która mi się podoba i to jest różnica między Szwecją a Polską, to jest to, że Polska widzi się jako kraj rozwijający się. Co to oznacza? Że my jeszcze się rozwijamy, my jeszcze tam nie jesteśmy, my gonimy cały czas tą Skandynawię, tą Amerykę i tych Niemców. Więc my cały czas jest jakby duże takie parcie na to, żeby rozwijać, żeby lepsze, żeby nowe rozwiązania i tak dalej. Musimy nadrobić, więc dużo się bardzo dzieje. I to widać wszędzie, to widać na infrastrukturze, jak wszystko jest rozkopane, jak no, w technologii. I to jest jakby jeden aspekt. Tutaj w kontrze do Szwecji, która jest krajem rozwiniętym. Ja jak jadę do Szwecji, to Szwecja wygląda tak samo przez te ostatnie 10 lat, które kursuje Szwecja-Polska. I okej, okay, Szwecja ma dużo technologii, bardzo dużo patentów i tak dalej, ale jak tak się patrzy na tę mentalność, to stawia się na innowacje, ale to i tak jest takie, że my jesteśmy bardzo rozwinięci, my nie musimy, już zainwestowaliśmy dużo w infrastrukturę. Mam wrażenie, że mniej się dzieje, bo mniej takiego jest ciśnienia, że chcemy w Szwecji niż w Polsce. Więc to jest jakby ten plus dla Polski. Później no to trochę, no oczywiście było tak, że plan był taki, że ja przyjadę tu dużo krócej, ale tutaj spotykałem się z Asią, którą poznałem na studiach i ożeniliśmy się. Asia właśnie jest z okolic Łodzi i tak zostałem dużo, dużo dłużej i sobie w jakiś sposób tutaj układaliśmy życie. To też było tak, że ja Pizza Porta miałem tylko założyć i wrócić do Szwecji, ale jakby zmieniły się plany. Więc, ale mi się w gruncie rzeczy podoba na takiej zasadzie, że ja i tak będąc bardzo skupiony na biznesie, to nie ma znaczenia, gdzie jestem. Bo ja nie korzystam za bardzo z takiej otoczki, powiedzmy, rekreacyjno-rozrywkowej, a w sumie ta oferta, z której bym korzystał, i tak jest dostępna tutaj, więc mi nie ma znaczenia ta lokalizacja. Dzisiaj, obecnie, i tak bym powiedział, że już mi się dużo zmieniło, bo ja jestem fizycznie w Polsce, ale 80% biznesu mam poza krajem.
I tutaj ta spółka Sunroof, która jest tam trochę polska, ale w sumie szwedzka, tak?
Tak.
I to jest teraz taki fokus na najbliższy czas, tak? Jak rozumiem.
Że... Tak, tak. To jest fokus na najbliższy czas, bo robimy dachy zintegrowanych paneli słonecznych. W ogóle integrowanie paneli słonecznych jako element nośny albo element, powiedzmy, który zastępuje inne materiały budowlane. To jest obszar, który się rozwija i jest bardzo ciekawy, bo integrując to na poziomie już budowania albo remontu fasady albo dachu, to okazuje się, że koszt jest, że kalkulacja się robi bardzo ciekawa, bo ja nie muszę najpierw zbudować cały dach ze wszystkimi warstwami i na to jeszcze przebijać ten dach, żeby zamontować stelaż, który na ten stelaż kładę te panele. Tylko od razu panele są jakby częścią tutaj dachu. Jeśli patrzymy na zmiany klimatyczne, musimy więcej zielonej energii, więc to jest też coraz większe ciśnienie, żeby jednak pójść w wiatr, woda i słońce. Patrzymy, jak jest z ilością ludzi. No, prognoza jest, że przez najbliższe 50-60 lat dojdzie kolejne 3 miliardy osób na świecie. To znaczy, że będzie potrzeba zbudować dużo dachów i tak dalej. To też zwiększy ciśnienie na produkcję prądu. Jeszcze inna rzecz to jest to, że samochody elektryczne i plug-in hybrid, ta adopcja tych samochodów jest też coraz większa. Tu Norwegia, myślę, że jest jedna z najbardziej rozwiniętych krajów pod tym względem to w pobliżu, ale myślę, że Polska też zahaczy się za to. I teraz samochody elektryczne albo plug-in hybrid, no to też zmieniamy trochę model, jak tankujemy nasz samochód, bo zamiast się jedzie na stację paliw, to nagle mogę w domu ją naładować w nocy albo w ciągu dnia i to też zaczynamy zwiększać naszą konsumpcję prądu też również u nas w domu. No jest dużo różnych takich rzeczy, plus oczywiście technologia fotowoltaiczna, która jest coraz lepsza i coraz tańsza, więc no jeszcze w Polsce spodziewamy się wzrost prądu, no więc te wszystkie siły jeśli weźmiemy razem wzięte, to wszystkie mówią, że ten biznes będzie bardzo duży w przyszłości. Nawet bym powiedział, że prawdopodobnie może być tak, że jakieś prawo będzie, że jak będzie się budowało nowe albo remontowało, no to nie wolno budować w inną technologią niż zintegrowane panele, albo żeby były panele na...
No już teraz mamy dopłaty do pojazdów elektrycznych, także...
Tak, tak. Są też dopłaty i różne mechanizmy dla paneli, ale ta kalkulacja i tak się spina, więc to jest coś, co myślę, że będzie bardzo duże. I to myślę, że to jest potencjał na mój następny unicorn. I w tej chwili właśnie nad tym mocno pracujemy. I z tą różnicą, że właśnie bardziej mi zależy, żeby ten biznes się spinał niż rósł bardzo szybko, tak żebyśmy nie rozwadniali się, nie wprowadzali dużą ilość inwestorów, ale i tak mogli rozwijać spółkę do dużej skali bez konieczności, żeby wciągać nowych wspólników.
Zapytam Cię jeszcze, czy to jakby bycie w pewnej niszy osobą publiczną i to osobą publicznie bogatą nie utrudnia Ci jakoś życia? Nie masz takiego... Stereotypy mówią, że jakbym wygrał w Totka, to zaraz przyjdą znajomi, będą wyłudzać pieniądze, albo sąsiad mi porysuje auto i tak dalej. Doświadczasz takich rzeczy, czy one raczej są bardziej mityczne?
Nie, jest. Jest bardzo dużo zapytań o pożyczki, o inwestowanie i ogólnie takie rzeczy do wokół finansowe, one są. I to jest coś, co nie jest takie proste, bo może się wydawać, że jeśli ktoś ma dużo pieniędzy, no to w czym jest problem? Tylko to jest problem, że każdy przychodzi i każdy chce, ale nie można każdemu dać, prawda? Więc to rzeczywiście jest coś, co może spowodować, że przez tych znajomych i tam dalszej rodziny można się być jakby w trochę zakłopotanej sytuacji. Więc to jest oczywiście jakiś taki element, który jest trochę męczący, bo ja rozumiem, że dużo ludzi ma problem, że dużo ludzi mogłoby się pomóc i są biedni, są schorowani, jakby jest całe spektrum tych osób i oczywiście chcielibyśmy pomagać. My trochę pomagamy z moją żoną, bo wspieramy kilka fundacji, więc już coś działamy, ale to my chcemy robić to, co my myślimy i jakby skierowane, a nie, że ludzie piszą i na każde opisujemy. Ale ja też dużo o tym myślałem, że chcemy dać dużo i to jest znowu ta sama myśl o, tak jak mówiliśmy o tym okupowaniu, konsumpcjonizmie wczesnym, tak bym to powiedział. Czyli jeśli szybko kupimy samochód za kilkaset tysięcy euro, to nie mamy majątku na to, żeby inwestować i żeby z tych 300 tysięcy euro się zrobiło 3 miliony euro. I w takim samym toku myślenia mam dotyczące wspierania i robienia jakąś fundację czy dawania pieniędzy na fundację. Mamy plan z żoną, żeby też dać bardzo dużo dla innych, ale chcielibyśmy po pierwsze stworzyć bazę większą, czyli muszę dzisiaj więcej inwestować i budować majątek dalej i z tej większej bazy chciałbym nie dać wszystko, żeby one było skonsumowane, tylko stworzyć wehikuł, który da jeszcze więcej. Dużo się nad tym zastanawiam, bo i próbuję czytać i jest dużo różnych problemów, które też mogą się pojawiać, jeśli się chce nawet po śmierci, żeby coś dalej działało i dawało więcej niż to, co mam w gotówce teraz. Bo są takie jak, tam jest chyba określenie takie the dead hand of the donor, czyli mówimy, że jeśli ja stworzę fundację i mówię, że na ten cel, który dzisiaj jest fajny, to ja chcę te pieniądze jakby dawać i taki jest statut tej fundacji, może się okazać za jakiś czas, że to już jest trochę sprzeczne z normami społecznymi. Załóżmy, może to nie jest super akurat przykład, ale załóżmy, że dzisiaj mówimy, ok, no to fotowoltaika, powiedzmy, że jestem w tym biznesie i taka myśl, że dobrze, no to dla dobra jakby świata, to będę chciał tą fotowoltaikę wspierać i w statucie mam, że ja właśnie tą fotowoltaikę chcę wspierać i na to będą szły pieniądze, żeby tam ludzie mogli sobie dotacje dostawać na to, żeby to budować. I się okaże, że na przykład ktoś wykrył, że w tych monokrystalicznych panelach są jakieś cząsteczki, które są szkodliwe dla środowiska. I teraz ja mam fundację, która wspiera coś, co jest szkodliwe dla środowiska, prawda? Więc jakby są jakieś takie elementy, które z czasem nasze społeczeństwo się zmienia, warunki się zmieniają i bardzo sztywne określenie może być szkodliwe. W każdym razie ta jakby podstawowa myśl jest taka, że ja mógłbym dzisiaj dać 1 000 000 zł na przykład dla Fundacji Gajusz w Łodzi, albo mógłbym kupić mieszkanie albo kilka mieszkań za 1 000 000 i żeby zysk z tego wynajmu tych mieszkań, żeby one szły cały czas do Fundacji Gajusz. Okej, fundacja nie dostała 1 000 000 dzisiaj, ale ona z czasem dostanie dużo więcej niż 1 000 000. No jako przykład, że szukam jakby, jak mógłbym zbudować większy majątek, żeby jeszcze go zlewarować, żeby dać jeszcze więcej niż teraz dawać.
Czyli fundacja też powinna pomyśleć o skalowalności.
Tak. bo może być równie tak, że mam fundację, która zatrudnia ludzi, którzy są opłaceni, żeby wspierać inne fundacje. Że na przykład, nie wiem, że moja fundacja zatrudnia, płaci za ludzi, którzy Fundacja Gajusz może sobie zatrudnić na to, żeby zbierać innych ludzi, którzy wspierają tą fundację, żeby robić marketing. I tym sposobem, w jakiś sposób te 5 tysięcy, które ja włożę dla fundacji Gajusz, daję im, nie wiem, 10, 20, 100 tysięcy, bo ktoś jest bardziej aktywny. No, myślenie po prostu, jak lewarować swoje zasoby.
Super, to jest, ten kierunek mi się bardzo, bardzo podoba. Książki. Czytasz dużo książek. No właśnie, po co? Przecież ty już wszystko wiesz. Po co czytać jedną książkę tygodniowo? To nie ma czasu na to. Trzeba biznes robić.
No ja wiem, że ja tak mało wiem, że muszę nadciągać cały czas teorią. I rzeczywiście frustruję się tym, że mam za mało czasu, żeby jeszcze więcej czytać. Nie, prawda jest taka, że praktykum możemy dużo zrobić, dużo się nauczyć, ale teoria też uporządkowuje wiele różnych rzeczy. I zauważyłem po jakimś czasie, że jak dodam jeszcze stronę teoretyczną, to jestem w stanie, żeby, nie wiem, coś nazwać, coś zrozumieć, coś zainspirować się do tego, żeby działać jeszcze lepiej w tym, co robię. Książki są bardzo wartościową, powiedziałbym, to jest pewien sposób rozrywki i w jakiś sposób relaks, więc i są bardzo tanie, więc jakby nie znam innej rzeczy, która byłaby tak tania, a tak wartościowa jak książki. I nawet powiedziałbym, że takie średniawe książki są też wartościowe, bo czasami w słabej książce można i tak wyciągnąć jedno zdanie, albo jedną myśl, albo coś, co i tak jest wartościowe. I tak powiedziałem, że ten czas poświęcony wtedy opłacił się. Mhm.
Idziesz papierowe zawsze, czy też jakieś audiobooki? Bo tam widziałem, że czytasz książki po polsku, i po szwedzku, i po angielsku.
Tak, tak. Najmniej po polsku staram się, szczerze mówiąc, bo jakoś, szwedzki język jest moim pierwszym, angielski to firmowo i łatwo mi jest czytać. A polski to tak średnio, ale rzeczywiście papierowy uważam, że jest najlepiej mi się czyta papierowy. Dlatego, że tak jak ty podkreślałeś trochę w książce, można sobie pozaznaczać, można wrócić. Ja pracuję z telefonem i z komputerem. To są moje dwa narzędzia pracy. Jeśli cały dzień siedzę przed tym, no to nie chcę później na przykład czytać, nie, jakimś czytnikiem, jakąś kolejną elektroniczną jakąś tam narzędziem, więc dlatego książki fizyczne są korzystne. Audiobooki słucham też, ale powiedziałbym, że na 10 książek może jedna jest audiobookiem, ale to dlatego, że przy audiobooku trochę inaczej trzeba się skupić, trudniej jest zanotować i to już jest, też trzeba wybrać dobrego audiobooka, żeby moim zdaniem było tak wartościowe.
Okej, okay, super. Tę książkę możecie kupić w linku pod tym nagraniem i w ramach bonusu, bo nie idziemy w rabaty, bo wojna cenowa to jest zły pomysł. W ramach bonusu przygotowałem dla Was takie strategiczne omówienie pewnych rzeczy, które stąd też można wyciągnąć, więc każdy, kto tę książkę kupi z tego linka poniżej, dostanie takie rzeczy. Oprócz tego zestaw map myśli, na których trochę tych rzeczy tutaj dodatkowo omówiliśmy. Więc myślę, to na pewno tę książkę warto przeczytać, bo to jest w ogóle śmieszne, to powinno kosztować 10 tysięcy, ale to naprawdę, bez lizania tyłków, naprawdę uważam, że to jest tyle konkretów.
Tutaj dodaj, że to jest w formie wideo, te strategiczne.
Dodaję zatem, że strategiczne omówienie jest w formie wideo, także myślę, że fajny dodatek. Ostatnie moje pytanie, jakaś rzecz lub usługa, doświadczenie do 100 zł, którą sobie kupiłeś ostatnio, która mimo swojej niskiej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia?
Bez wątpliwości książka.
Jakaś konkretna taka?
Powiedziałbym, że to dla Was bym zarekomendował książkę Principles napisaną przez Ray Dalio. Ray Dalio zbudował największy fundusz inwestycyjny na świecie i on jest jednym prawdopodobnie z tych topowych przedsiębiorców na świecie, który podzielił się w Principles takimi regułami życia, ale też biznesu. Fantastyczna książka, zarówno życiowo, jak i biznesowo. Więc to polecam i nie sądzę, że kosztuje 100 zł.
Super, fantastycznie, dzięki Ci bardzo za udział, bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać. Jestem przekonany, że tutaj bardzo dużo konkretów dla widzów jest takich, które można naprawdę zastosować i poszerzyć sobie horyzonty. No i w podzięce mam dla Ciebie coś, co nie zmieści się na przód Twojego samochodu z koncernu Fiata niestety, ale może na tył by weszło. rejestracja eksperta.
Okej, okay, super, dzięki.
Dzięki bardzo, życzę samych sukcesów, powodzenia. Dzięki.